wszystkich sędziów, bo nie może sobie wybierać tych, których zaprasza na ślubowanie i tych, których nie zaprasza. Zresztą też kilkanaście dni temu o tym mówił Andrzej Duda, były prezydent. Bo przypomnijmy, wybór sędziów TK to kompetencja Sejmu. Poseł Szczucki jest jednak z tą opinią w partii dość odosobniony.
A prezydent wysłał też do Trybunału wniosek o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego. Czego dotyczy i czy może pomóc sprawie?
I właśnie do czasu rozstrzygnięcia tego rzekomego sporu kompetencyjnego, zdaniem ekspertów, prezydent nie podejmie żadnej decyzji w sprawie ślubowania tej reszty sędziów Trybunału Konstytucyjnego, ale spór, no właśnie, eksperci mówią, że jest rzekomy, bo ponoć prezydent chce się dowiedzieć, czy mogło dojść do tego ślubowania w Sejmie, z racji na to, że właśnie prezydent nie zapraszał tej czwórki sędziów do siebie, do Pałacu Prezydenckiego, ale eksperci, prawnicy, także byli prezesi Trybunału, mówią, sporu kompetencyjnego nie ma. Sędziów wybiera Sejm, a prezydenckim obowiązkiem jest to ślubowanie odebrać. No ale zapewne do tego czasu wyroku Trybunału w tej sprawie, rozstrzygnięcia tego sporu, o który prosi prezydent, żadnego nowego kroku w tej sprawie raczej nie będzie.
A z nami był Maciej Kluczka.
Do Sejmu trafił projekt ustawy metropolitalnej dla Pomorza. Dziś pierwsze czytanie.
To kolejny krok, który zbliża Trójmiasto i okalające je gminy do nowego rodzaju integracji. Korzyści z formalnego powstania metropolii na Pomorzu wymieniała dziś w poranku TOK FM prezydentka Gdańska Aleksandra Dulkiewicz, a zebrał je trójmiejski reporter TOK FM Paweł Radzewicz.
Jadąc przez Trójmiasto, trudno czasami zauważyć granicę między tworzącymi je miastami, a ustawa metropolitalna pomoże je zniwelować w szerszej skali, mówi prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz.
To ustawa solidarnościowa. Przede wszystkim dla obszarów miejsko-wiejskich otaczających właśnie rdzeń metropolii, czyli Gdańsk, Sopot, Gdynię, która ma przede wszystkim ułatwić poruszanie się po naszym obszarze metropolitalnym.
Właśnie integracja transportu publicznego, dzisiaj bardzo złożonego, ma być pierwszym, najważniejszym wyzwaniem dla metropolii.
Mieszkańcy dopiero poczują, że będą w metropolii wtedy, kiedy na tym przysłowiowym jednym bilecie będą mogli jechać czy to pociągiem, czy autobusem, który jedzie do stacji kolejowej, a później będą mogli się swobodnie przesiąść w tramwaj. I to jest ten najważniejszy klucz.
Stworzenie metropolii pozwoli też sięgać po kilkaset milionów złotych rocznie na wspólne inwestycje w rozwój, szkolnictwo czy kulturę. Ponad 60 samorządów. Z Trójmiasta Paweł Radzewicz, TOK FM.
Przyszłość amerykańsko-irańskich negocjacji znowu wisi na włosku. Z doniesień mediów wynika, że Donald Trump nie jest zadowolony z najnowszej irańskiej propozycji zakończenia wojny i odblokowania cieśniny Ormus.
Według sekretarza stanu Marco Rubio, Teheran stawia nierealne żądania w sprawie udrożnienia tego kluczowego szlaku handlowego. Cezary Jaszczyk.
Marco Rubio w wywiadzie dla Fox News stwierdził, że Iran chciałby de facto sprawować pełną kontrolę nad tym, które jednostki mogą przepływać przez cieśninę i na jakich zasadach. Dla Stanów Zjednoczonych to warunek nie do zaakceptowania. Pad wokół odblokowania Ormus, tak ważnej dla światowej gospodarki, zaczyna poważnie irytować część państw. Sytuację w dość ostrych słowach na forum ONZ ocenił szef francuskiej dyplomacji Jean-Noël Barrot. To element eskalacji militarnej, której źródłem są operacje prowadzone przez Stany Zjednoczone i Izrael, bez jasno określonego celu, w sposób naruszający prawo międzynarodowe. Oliwy do ognia dolał niemiecki kanclerz Friedrich Merz, który dość krytycznie przyznał, że Irańczycy okazali się silniejsi niż sądzono, a Amerykanie nie mają żadnej przekonującej strategii negocjacyjnej. Jego zdaniem nie ma też co liczyć na szybkie zakończenie konfliktu. O natychmiastowe otwarcie cieśniny apeluje sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres. Zasady muszą być przestrzegane. Apeluję do stron. Otwórzcie cieśninę. Pozwólcie statkom przepływać. Żadnych opłat, żadnej dyskryminacji. Niech handel zostanie wznowiony. Niech globalna gospodarka odetchnie. Bez zaskoczenia, brak porozumienia między Waszyngtonem a Iranem znowu wpłynął na ceny ropy. Dziś rano wzrosły o prawie 3%. Cezary Jaszczyk, TOK FM.
Do napięcia na Bliskim Wschodzie wrócimy w TOK 360 o 13.30.
Rząd będzie miał coraz większy problem z wycofaniem pakietu paliwowego CPN, przewidują ekonomiści.
Już wiadomo, że zawarta w pakiecie obniżka podatków, czyli VAT-u i akcyzy, którymi obłożone są paliwa, będzie przedłużona do połowy maja. Ale i tak już nie najlepszej kondycji państwowej kasy ten program ciąży, mówił w porannym EKG w rozmowie z Patrycją Maciejewicz, ekonomista Pulsu Biznesu, Ignacy Morawski.
Ceny ropy na rynkach są wciąż wysokie, choć niższe niż w szczycie. Najciekawsze jest to, jak długo rząd będzie utrzymywał ten program, bo przecież istnieje ryzyko, że ceny paliw na rynkach będą długo wysokie. A zbliżamy się już do okresu, kiedy powoli zaczynała się będzie kampania wyborcza. Więc szczerze mówiąc, dla mnie to jest wielki znak zapytania, czy rząd w ogóle będzie umiał wycofać się z tego programu. Rozumiem, że czeka na moment, kiedy ceny ropy wrócą do takiego punktu, w jakim były w lutym, ale na razie nie zanosi się na to, żeby taki powrót nastąpił szybko.
CPN każdy miesiąc to jest ponad 1,5 miliarda złotych. To jest dużo, mało? Co to oznacza dla tego budżetu?
1,5 miliarda złotych miesięcznie to jest dość dużo, bo to znaczy, że w skali roku to jest jakieś 15-20 miliardów, czyli w granicach 0,5% PKB. To jest mniej więcej tyle, ile rząd chciał zredukować deficyt fiskalny w tym roku. Więc skoro chciał zredukować deficyt, a wprowadził program wsparcia konsumpcji paliw, no to może tej redukcji deficytu nie będzie.
A dziura w budżecie i tak jest już gigantyczna. W tym roku ma przekroczyć 270 miliardów złotych. Rządzący powtarzają, że program paliwowy będzie utrzymywany tak długo, jak to będzie potrzebne.
No właśnie, minister energii przed chwilą określił maksymalne ceny paliw na jutro. I tak, jutro litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,23 zł, benzyny 98 6,73, a oleju napędowego 7,22 zł.
To ostatnie dni przed maturą. Pierwszy egzamin z języka polskiego tradycyjnie po majówce 4 maja. Potem matematyka i język obcy.
Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej dr habilitowany Robert Zakrzewski mówił w TOK FM w rozmowie z Krzysztofem Chorwatem, że szkoły dopinają ostatnie szczegóły, tak by nic nie zakłóciło przebiegu egzaminów.
Arkusze są wydrukowane w drodze do zdających. Także jesteśmy,
nie w jakimś sejfie, już są w drodze.
Umownie nazwijmy to w drodze.
Nie będziemy namierzać konkretnie, chociaż namierzenie są i te nadajniki tradycyjnie już chyba w pakietach są.
W dalszym ciągu stosujemy zabezpieczenia, tak jak w tamtym roku, nadajniki. Dzwonimy do wybranych losowo szkół, sprawdzając, czy pakiety nie zostały otworzone.
A jakie sposoby na przecieki inne? Bo zdarzały się sytuacje, że tuż przed maturą o poranku ktoś wpisywał akurat dziwnym trafem w jednym województwie temat zbliżony do tematu języka polskiego, wypracowania z języka polskiego. Takie sytuacje się nie zdarzą, jest pan pewny?
Te zabezpieczenia, które zastosowaliśmy kilka lat temu, w dalszym ciągu działają i wycieków nie było i nie będzie w tym roku.
Do egzaminów szykują się też ósmoklasiści. Ich testy ruszają kilka dni później, 11 maja, i będą kluczowe przy rekrutacji do szkół średnich.
3 miesiące po tragicznym wypadku w Warszawie, w miejscu, w którym zginął 6-letni chłopiec, a 3 kobiety zostały ranne, stanie fotoradar.
Urządzenie przy ulicy Grochowskiej właśnie jest montowane, wcześniej zostało zdemontowane z mostu Poniatowskiego.
Na miejscu jest reporter TOK FM Błażej Kulesza. Błażeju, powiedz, jak te prace wyglądają i co mówią mieszkańcy?
Pierwsze prace już się zaczęły, fotoradar jest na miejscu, no i po prostu czeka na wmontowanie w ulicę. Mieszkańcy pytają przede wszystkim, dlaczego tak długo trwały procedury, aby fotoradar tu ustawić. Urzędnicy tłumaczą to koniecznością uzgodnień, mówi Jakub Dybalski, rzecznik Zarządu Dróg Miejskich.
Samorządy od ponad dekady decyzją posłów nie mają prawa korzystać z automatycznych urządzeń nadzorujących ruch, więc chcąc, żeby takie urządzenia działały w stolicy, musimy za każdym razem z osobna porozumiewać się ze służbami, policją i Głównym Inspektoratem Transportu Drogowego, czyli operatorem systemu Canar. To się udało, stąd urządzenie w południowo-wschodnim narożniku skrzyżowania.
Pojawiają się jednak pytania o to, czy jedno urządzenie w tym miejscu w ogóle wystarczy. Będzie ono łapać tych, którzy przekraczają prędkość, ale nie złapie kierowców, którzy wjadą na czerwonym świetle.
Niech będzie, bo rzeczywiście, jeżeli ktoś z daleka widzi, że ma zielone światło, no to zasuwają.
Myślę, że będą zwalniać to, bo to po tym wypadku rzeczywiście to jest trauma dla wszystkich i szkoda dziecka, no i rodziny.
Mieszkańcy liczą, że fotoradar wystarczy i nie dojdzie w tym miejscu do zwężeń.
Już dosyć zwężenia ulic tej Warszawie. Marszałkowska i te inne, nie będę panu wszystko wymieniał. Ktoś robi to specjalnie, żeby się kierowcom jeździło gorzej, po prostu.
Nim urządzenie zacznie robić zdjęcia, musi zostać odpowiednio skalibrowane, a potem przystąpi już do pracy. Aktualnie w Warszawie działają 24 fotoradary i 4 odcinkowe pomiary prędkości, ale w planach jest już montaż kolejnych urządzeń. Błażej Kulesza, TOK FM.
Z roku na rok przybywa osób starszych, które decydują się oddać mieszkanie w zamian za dożywotnią opiekę. Jak informuje Gazeta Wyborcza, seniorzy zawarli w zeszłym roku prawie 20 tysięcy umów dożywocia.
Sejm pracuje właśnie nad zmianami w ustawie o pomocy społecznej. Projekt zakłada, że osoby, które przejęły od seniora mieszkanie w ten sposób, będą w pierwszej kolejności odpowiedzialne za wnoszenie opłat za pobyt tego seniora w DPS-ie. Kolejną zmianą jest umieszczanie dzieci w takich placówkach.
Wczorajsza dyskusja w Sejmie była burzliwa, wysłuchała jej Anna Gmitarek. Zabłocka.
Do Sejmu przyjechała m.in. przedstawicielka sióstr zakonnych, które prowadzą dom dla chłopaków w Broniszewicach. Siostry od kilkunastu dni piszą i mówią o tym, że sprzeciwiają się propozycji zmian w ustawie o pomocy społecznej i zapisaniu w niej, że dzieci nie będą mogły trafiać do DPS-ów. Przekonują, że DPS-y są potrzebne również dla kilku czy kilkunastolatków z niepełnosprawnościami, których nikt nie chce.
Uważamy, że jesteśmy potrzebni nadal dzieciom, rodzicom oraz rodzicom zastępczym.
Tyle, że jak mówi Joanna Luberacka-Gruca z Koalicji na Rzecz Rodzicielstwa Zastępczego, każde dziecko ma prawo do tego, by szukać dla niego rodziny, a nie umieszczać w DPS-ie.
65% dzieci, które mają uregulowaną sytuację prawną i przebywają w DPS-ach, w ogóle nie jest zgłoszonych do adopcji. Są ośrodki adopcyjne, które w ciągu kilkunastu lat nie poszukiwały rodziny adopcyjnej dla żadnego dziecka, które było w DPS-ie. Jest po prostu faktem, tak? Dzisiaj jest.
Magdalena Madeja prowadzi rodzinę zastępczą. Jak mówi, DPS nigdy nie powinien być miejscem dla dzieci.
Znam rodziny zastępcze, które chciały zabrać dzieci z DPS-u, ale niestety nie otrzymały zgody od opiekunów prawnych ustanowionych w DPS-ach.
Nowa ustawa o pomocy społecznej jest obecnie w konsultacjach. Na razie jeszcze nie trafiła do Sejmu, ale sejmowe komisje postanowiły się nią zająć, bo wzbudziła duże kontrowersje, między innymi po wpisach internetowych sióstr z Broniszewic. Tyle, że zapisy o deinstytucjonalizacji, które znalazły się w ustawie, to jest coś, o czym dyskutuje się od wielu lat. Do tej pory kończyło się na dyskusjach, teraz przelano to na papier. Anna Gmiterek-Zabłocka, TOK FM.
Krystalizuje się kwestia strefy czystego transportu w Katowicach. Od 29 czerwca ma obejmować ścisłe Śródmieście.
Rada Miasta przyjęła uchwałę w tej sprawie, a rozwiązanie skrytykował Polski Alarm Smogowy, który nazywa je wydmuszką. Grzegorz Kozioł.
Rzeczywiście katowicka strefa nie jest ambitnym projektem. Obejmuje jedynie kilka ulic w centrum miasta. Z zakazów zwolnieni są nie tylko mieszkańcy Katowic, ale też całej Górnośląsko-Zagłębiowskiej metropolii. Radny Patryk Białas przekonuje, że strefa daje fundament pod dalsze działania.
Obszar jest ograniczone, a przepisy na start łagodne. Ale to dobrze, bo to daje ludziom czas na dostosowanie się. I chcę powiedzieć jasno, to nie jest strefa przeciwko mieszkańcom, to strefa dla mieszkańców.
Filip Jarmakowski z Polskiego Alarmu Smogowego krytykuje takie rozwiązanie, nazywając ten obszar mikrostrefą.
Raczej nie jest nacelowana na to, żeby cokolwiek poprawiać, tylko żeby powiedzieć, że jest. Taka wydmuszka, kadłubek, fasada można to nazwać. Taki listek figowy.
Tak naprawdę władze miasta nie były entuzjastyczne nastawione do pomysłu, a obowiązek wprowadzenia strefy został narzucony Katowicom przez Komisję Europejską i resort klimatu. Grzegorz Kozieł, TOK FM.
Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny w Białymstoku jako jeden z pierwszych w Polsce wprowadza jednodniowe pobyty diagnostyczne.
Mali pacjenci zamiast miesiącami chodzić od specjalisty do specjalisty albo zamiast kilkudniowej hospitalizacji mają być badani w ciągu jednego dnia. Jakub Medek.
O zaletach wdrażanego właśnie w największym dziecięcym szpitalu w północno-wschodniej Polsce systemu mówi jego dyrektorka Anna Wasilewska.
Jeśli ten pacjent będzie mógł u nas być przez 7 godzin, 8 godzin, będzie mógł mieć konsultację psychologa, dietetyka. No nie da się tego w poradni tak zorganizować, żeby po prostu po 5 minutach go zaprowadzić do kolejnego specjalisty.
Lekarka podkreśla, że to też duże ułatwienie dla opiekunów, którym łatwiej wziąć dzień urlopu na opiekę niż na przykład 3. Ale pobyty jednodniowe to też ulga dla dzieci, które wymagają częstych hospitalizacji diagnostycznych, mówi Katarzyna, mama przewlekle chorej Neli.
Pobyt jednodniowy ma możliwość taką, że wracamy do domu, wracamy do codzienności, mniej lęku jest przed kolejnymi wizytami.
Szefowa Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Białymstoku podkreśla, że w wypadku takich pacjentów jak Nela korzyść odnosi też NFZ. Pobyt jednodniowy jest znacznie tańszy od pełnej hospitalizacji. Z Białegostoku Jakub Medek, TOK FM.
I teraz jeszcze wiadomość z ostatniej chwili. Parlament Europejski uchylił immunitet europosłom Danielowi Obajtkowi, Patrykowi Jakiemu, Grzegorzowi Braunowi i Tomaszowi Buczkowi. Do tej sprawy wrócimy w TOK 360 zaraz po informacjach.
Reklama.
To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do wtorku tylko z aplikacją. Schab wieprzowy bez kości, pakowany próżniowo, Kraina Mięs. 7,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 5 kg na konto Moja Biedronka. Oraz z lady tradycyjnej. Szynka wieprzowa bez kości. 12,99 za kilogram. A z kartą Moja Biedronka. Filet z łososia atlantyckiego, porcja rodzinna, Marinero. 4,99 za 100 gramów. Biedronka.
Codziennie niskie ceny.
Niedawno temu, ale tu i teraz blisko ciebie żyją prawdziwi bohaterowie. Żyją krótko i szczęśliwie. Wspomóż podopiecznych Fundacji Warszawskie Hospicjum dla Dzieci. Podaruj 1,5%, by mogli żyć na 100%. Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś Coca-Cola lub Coca-Cola Zero. Tylko 5,99 za dwulitrową butelkę przy zakupie 4 sztuka. A z kuponem Lidl Plus. Karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 21,99. Teraz tylko 8,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
Lidl. To się opłaca.
Moja babcia jest w naprawdę dobrej cyfrowej formie. Na początku było ciężko, ale zaczęła ćwiczyć. Nauczyła się poruszać w sieci, szukać informacji i je sprawdzać. Możemy się widzieć, kiedy chcemy, bo wideo rozmowa to dla niej nic trudnego. Jestem dumny z cyfrowej formy mojej babci.
Cyfrowa forma wiele ułatwia w dzisiejszym świecie. Buduj ją klik po kliku.
Niezależnie od wieku.
Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl i zrób pierwszy klik. Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU. Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
Promocja na telewizory Philips w Neonet. Kup jeden z wybranych telewizorów Philips i zyskaj bon o wartości 100 zł na kolejne zakupy w Neonet. Na przykład telewizor Philips 65 cali QLED z technologią Pixel Precise Ultra HD oraz HDR10 Plus i funkcjami dla graczy już za 1899 zł. Bon zrealizujesz w sklepie lub online na zakupy za minimum 300 zł. Zapytaj sprzedawcę lub sprawdź na neonet.pl.
Wiosna na rowerze z Decathlon. Niezawodny Rock Rider Explore 100 na dużych kołach to gwarancja płynnej jazdy. Tylko 1499 zł. Kupuj w sklepach i aplikacji Decathlon. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 1699 zł.
We wtorek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. We wtorek marchew złoty 99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, marchew złoty 99 za kilogram z Kaufland Card Extra. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
Reklama.
Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
12.20, Tamara Pawlik-Lipska, zapraszam na informacje TOK FM. Śląska Policja sprzeciwia się dezinformacji po wypadku posła Łukasza Litewki. Rozpowszechnianie dezinformacji na temat tego tragicznego wypadku nie tylko wprowadza opinię publiczną w błąd, ale też utrudnia prowadzone postępowanie, twierdzą funkcjonariusze. Apelują o rozsądek i odpowiedzialność podczas korzystania z internetu. Ponad 170 osób, m.in. dr habilitowany Dariusz Libionka, profesor Barbara Engelking, profesor Andrzej Friszke, podpisało się pod apelem do parlamentarzystów, by nie popierali Mateusza Szpytmy na stanowisko prezesa IPN-u. Zarzucają mu, że jest jedną z twarzy skrajnego upolitycznienia Instytutu Pamięci Narodowej, który stał się partyjną przybudówką PiS-u. Parlament Europejski uchylił immunitet europosłom Danielowi Obajtkowi, Patrykowi Jakiemu, Grzegorzowi Braunowi i Tomaszowi Buczkowi. To informacja sprzed kilku chwil, a więcej na ten temat usłyszą Państwo w TOK 360 w południe. Zapraszamy.
12.21, TOK 360, Filip Kekusz. Jest z nami dr Filip Tereszkiewicz, Instytut Nauk o Polityce i Administracji Uniwersytetu Opolskiego, ekspert Team Europe Direct. Dzień dobry, panie doktorze.
Dzień dobry państwu, dzień dobry.
Kilka minut temu Europarlament głosował nad uchyleniem immunitetów czterech polskich europosłów. Przegłosował uchylenie tychże immunitetów. To są posłowie z Prawa i Sprawiedliwości, Konfederacji i Konfederacji Korony Polskiej, Patryk Jaki, Daniel Obajtek, Tomasz Buczek i Grzegorz Braun. To głosowanie na sali plenarnej to już była formalność, biorąc pod uwagę, że w zeszłym tygodniu Komisja Prawna wydała taką rekomendację?
Raczej tak, jeżeli popatrzeć na tą większość, które te wnioski uzyskały w komisji Jure, to raczej było pewne, że ten immunitet zostanie odebrany, chociaż tam występowały pewne różnice, jeżeli chodzi o ilość osób w komisji popierających ten wniosek, więc pewnie też troszkę inaczej rozkład głosów w Parlamencie Europejskim będzie wyglądał. Ja nie znam dokładnych wyników, ale jakby było oczywiste, że ten immunitet zostanie odebrany. I tutaj trzeba zaznaczyć, że to nie oznacza, że ci posłowie są winni, oznacza tylko tyle, że można wystąpić na drogę sądową przeciwko nim.
Te rezultaty głosowań w komisji Europarlamentu, w komisji prawnej były inne, dlatego że każdemu z tych posłów przypisuje prokuratura inne czyny.
Tak, wszystkie te cztery osoby mają kompletnie inne zarzuty. Tutaj od blokowania ruchu drogowego, czyli Grzegorz Braun w zasadzie to postępowanie dotyczy wykroczenia, niepodporządkowania się poleceniom policji, blokowanie ruchu drogowego, pan Obajtek za składanie fałszywych zeznań w postępowaniu sądowym jako świadek, pan Buczek z kolei za naruszenie integralności cielesnej, a pan Jaki oskarżenie prywatne za pomówienie sędziego Tulei. Oskarżył go, czy pomówił go o to, że nie w właściwy sposób realizował swoje obowiązki zawodowe, więc tutaj kompletnie inaczej ten ciężar gatunkowy tych zarzutów się rozkłada. W tym samym czasie jeszcze dwa wnioski były głosowane, europosłanki z Rumunii, europosła z Hiszpanii i tamte już ta większość popierająca odebranie immunitetu była dużo większa, dlatego że tamte zarzuty są dużo cięższego kalibru, że tak powiem.
My mamy natomiast czterech europosłów, którym jednocześnie odbiera się immunitet. No i taka sytuacja, w której jednocześnie czterech polityków z tego samego kraju traci immunitet, to jest sytuacja wyjątkowa, czy takie przypadki się zdarzają, ale my nie zwracamy na nie większej uwagi, no bo średnio kojarzymy europosłów z innych państw?
Szczerze mówiąc, nie jestem w stanie odpowiedzieć na to pytanie, ale moim zdaniem to raczej to drugie, czyli nie zwracamy uwagi na to, dlatego że tych wniosków o odebranie immunitetu jest całkiem sporo na każdym posiedzeniu plenarnym, więc to się zdarza. Ja szczerze mówiąc nie pamiętam takiej sytuacji, żeby aż tylu europosłów z jednego kraju traciło jednocześnie immunitet, ale to nie znaczy, że taka sytuacja w przeszłości się nie zdarzała. To jest raczej rutynowa decyzja. No chodzi też o to, żeby europosłowie się nie zasłaniali immunitetem w postępowaniach sądowych. Więc jakby jeżeli te zarzuty są uprawdopodobnione, to raczej komisja i później parlament odbiera ten immunitet i poseł może być pociągnięty do odpowiedzialności. Tu trzeba pamiętać, że chodzi też w przypadku tych dwóch europosłów z Polski chodzi o powództwo cywilne, tak? Czyli to nie jest oskarżenie publiczne.
I europosłowie przed uchyleniem tego immunitetu, przed głosowaniem nad jego uchyleniem mają prawo jeszcze się bronić i zabierać głos na sejmowej komisji, znaczy europarlamentarnej komisji sprawiedliwości.
Tak. Oni mogą się wytłumaczyć, mogą dostarczyć dowody, mogą próbować wyjaśnić swoje zachowanie. Jeżeli są w stanie przekonać, bo zdarzają się też takie sytuacje, że ten immunitet, że komisja sprzeciwia się odebraniu immunitetu, to najczęściej są sytuacje, kiedy europoseł jest, znaczy ewidentnie motywowane politycznie są te postępowania. Z takimi sytuacjami mieliśmy do czynienia w przypadku prób odebrania immunitetu europosłom opozycji ówczesnej z Węgier. Mamy też taką sytuację dotyczącą europosła z Katalonii i tak oskarżenie o zdradę stanu, tu chodzi o nielegalne referendum w Katalonii niepodległościowe. Tak? To takie sytuacje, jeżeli to oskarżenie jest umotywowane politycznie, no to raczej ten immunitet nie jest odbierany. Jeżeli to są sprawy karne, sprawy cywilne, to raczej jest odbierany.
A czy ten brak immunitetu utrudnia w jakiś sposób działanie europosłowi i wykonywanie jego obowiązków wynikających z mandatu, czy po prostu sprawa się toczy, on dalej może przemawiać, wykonywać swoje obowiązki, zasiadać w komisjach?
To nie ma żadnego wpływu na jego normalne funkcjonowanie w ramach struktur Parlamentu Europejskiego. To znaczy tylko tyle, że może postępowanie sądowe przeciwko niemu może się toczyć normalnie, bo musimy pamiętać, podobnie jak w przypadku immunitetu poselskiego czy senatorskiego w Polsce, tutaj takie postępowanie po prostu jest zawieszane na czas posiadania tego immunitetu. Odebranie tego immunitetu oznacza, że takie postępowanie może się rozpocząć, a europoseł normalnie realizuje swoją funkcję. Tutaj konsekwencje mogą pojawić się w momencie, kiedy poseł zostanie w Polsce skazany za przestępstwo umyślne, ścigany z oskarżenia publicznego, bo w tym momencie polskie prawo przewiduje odebranie mandatu, tak, że w tym przypadku również europoseł takiego mandatu zostanie pozbawiony, ale to jest procedura bardzo długa, tak, musi być wyrok ostateczny, a wiadomo, że te wyroki ostateczne w Polsce to czasami jest kilkanaście lat nawet, więc prędzej się zdarzy sytuacja, że ten europoseł przestanie być europosłem z naturalnych przyczyn, a niż zostaje mu ten mandat wygaszony.
Naturalnych przyczyn, jak koniec kadencji po prostu.
Tak, mam to na myśli.
Patryk Jaki, Daniel Obajtek, Tomasz Buczek i Grzegorz Braun to jest czterech polskich europosłów, którym odebrano immunitet. Natomiast jeszcze wkrótce będzie rozstrzygana sprawa Mariusza Kamińskiego.
To jest pokłosie tak zwanej afery willowej. Prawdopodobnie niewiele osób już pamięta. Na początku powołania CBA pan Mariusz Kamiński prawdopodobnie sfabrykował dowody przeciwko Aleksandrowi Kwaśniewskiemu i Lancie Kwaśniewskiej dotyczące nielegalnej sprzedaży willi w Kazimierzu, chyba z tego co pamiętam. Tak. Więc to jest naprawdę odległy czas. Ja się szczerze mówiąc zdziwiłem, że ta sprawa powraca, no ale to też pokazuje, bo to jest kolejna sprawa, którą pan Kamiński ma, dotycząca nadużywania uprawnień w czasie, kiedy był szefem CBA i tutaj widocznie Ministerstwo Sprawiedliwości postanowiło tą sprawę wyjaśnić do końca. Na razie ta sprawa trafiła do Parlamentu Europejskiego, będzie przekazana do Komisji Juri, no i Komisja Juri ma nieograniczoną ilość czasu na zapoznanie się z materiałami dowodowymi i podjęcie decyzji. Zobaczymy, jak ta sytuacja będzie się tutaj rozwijała. Więc może się okazać, że pan Kamiński zostanie drugi raz pozbawiony immunitetu, bo w zeszłym roku już został tylko z kompletnie innego powodu pozbawiony ochrony parlamentarnej.
Bardzo dziękuję. Dr Filip Tereszkiewicz, Instytut Nauk o Polityce i Administracji Uniwersytetu Opolskiego, ekspert Team Europe Direct był z nami. Filip Rudnik z Ośrodka Studiów Wschodnich i Kultury Liberalnej teraz jest z nami. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Ukraina jest w centrum naszego zainteresowania, dokładnie ukraińskie siły zbrojne, które wciąż bardzo intensywnie, regularnie atakują rosyjską infrastrukturę związaną z wydobyciem, przetwarzaniem i eksportem ropy naftowej. Wczoraj portal Ukraińska Prawda doniósł o ataku na rafinerię w Tuapse w środkowej, w europejskiej części Rosji i pożarze, który wybuchł kilka dni po tym, jak inny pożar spowodowany atakiem w tym samym zakładzie został ugaszony. Jak takie ataki przekładają się na działania podobnych zakładów?
No, takie ataki, które uderzają bezpośrednio w, czy to właśnie w zdolności do przesyłu, czy w zbiorniki, które też mają no, niebagatelny wpływ na to, jak wywóz tej ropy czy paliw się odbywa, wpływają dość paraliżująco na i rafinerie w pobliżu, i na zdolności przetwórcze i zdolności eksportowe Federacji Rosyjskiej. Ten terminal naftowy w Tuapse, on w porównaniu z tymi gigantami na Morzu Bałtyckim czy portem w Noworosyjsku, on nie jest aż tak istotny. Tam to jest tylko, powiedzmy, część zdolności eksportowych Federacji Rosyjskiej i to mniejsza. Natomiast niemniej wpływa to na całą taką logikę operacyjną, jeśli chodzi o cały sektor naftowo-paliwowy Federacji Rosyjskiej i zyski realizowane z eksportu tych towarów, a także, co moim zdaniem jest tutaj nie ma niebagatelne znaczenie, na samo postrzeganie społeczne, biznesowe funkcjonowania w Federacji Rosyjskiej, bo ten atak z dzisiaj, a raczej z dzisiejszej nocy, który znowu pogrąża Tuapse i pobliskie obszary w ciemnym dymie ze spalonych zbiornikowców, on jest po prostu powtórzeniem ataku sprzed paru dni, które dla Rosjan w ich odczuciu no, stanowią dość dotkliwą utratę prestiżu, no bowiem w piątym roku wojny wciąż Ukraińcy są w stanie zadawać tak dotkliwe ciosy.
No i przemnóżmy tę sytuację przez liczbę ataków ukraińskich bezzałogowców, do których dochodziło w ostatnich tygodniach. Ten wymiar moralny jest dosyć znaczący z tego, co pan mówi, ale też zniszczenia muszą być ogromne, a dwa, że mimo wszystko niewielkie w stosunku do tego, jak ogromny jest rosyjski przemysł surowcowo-wydobywczy.
Tak, natomiast niemniej, jeżeli popatrzymy sobie na to, jak sparaliżowane na kilka dni były chociażby zakłady, raczej zdolności eksportowe na Bałtyku, i tu mówię o porcie w Ustłudze, który stanął tak naprawdę, a w Primorsku eksport został ograniczony jeszcze na początku kwietnia, no to jakby kosztuje same firmy, które realizują ten eksport, bardzo dużo. I w momencie, w którym te firmy nie mogą realizować swoich zysków, one przez stopień ich połączenia z państwem rosyjskim, one wówczas zwracają się do Kremla o rekompensatę, o pomoc finansową ze względu na to, że nie mogą realizować swoich dochodów przez niezdolność państwa do obrony tychże zakładów.
A czy my, zbierając informacje z tych pojedynczych ataków, do których dochodzi regularnie, jesteśmy w stanie, znaczy nie my, specjaliści, są w stanie obliczyć, jaki procent przemysłu surowcowego, przemysłu surowcowo wydobywczego Rosji jest sparaliżowany i w jaki sposób przekłada się na to funkcjonowanie gospodarki rosyjskiej, która, z tego co się mówi, jest w coraz gorszym stanie?
No, musimy poczekać, jeśli chodzi o te bezpośrednie ataki, to musimy poczekać na, tak naprawdę na całość danych, jeśli chodzi o eksport naftowy z tego miesiąca, aby po prostu też stwierdzić, o ile to faktycznie spadło w takim ujęciu właśnie miesięcznym, a nie tylko popatrzeć sobie na poszczególne kilkudniowe zastoje. Natomiast mieliśmy doniesienia Reutersa, one nie są potwierdzone, o tym, że Rosjanie przez właśnie niemożność wywozu swojej ropy i paliw przez ataki muszą ograniczać wydobycie o 400 do 400 tysięcy baryłek dziennie, co oznaczałoby spadek wydobycia od 5 do tak naprawdę 10%, bo to się jeszcze przekłada na rafinację, więc jest to dosyć mocny cios. Jeszcze szczególnie zważywszy na to, że mamy sytuację na rynku globalnym o bardzo, że tak powiem, ograniczonej podaży ze względu na blokadę cieśniny Ormuz. Więc to jest jedna rzecz, do której te ataki ukraińskie zmusiły Rosjan. Natomiast chociażby jeśli popatrzymy sobie na 25 rok, zeszły rok, kiedy to latem Ukraińcy zintensyfikowali ataki przede wszystkim na zdolności rafineryjne, no to wówczas mówiono o tym, że to były jakby realne obliczenia, które były wiarygodne, dochodziło momentami do paraliżu nawet 25-30% zdolności rafineryjnych Federacji Rosyjskiej. No i to doprowadzało do takich punktowych regionalnych deficytów paliwa, szczególnie benzyny, stąd były zresztą filmy publikowane w rosyjskich sieciach społecznościowych, w których widziano, obserwowano właśnie kolejki na stacjach paliw.
Bardzo dziękuję. Filip Rudnik z Ośrodka Studiów Wschodnich i Kultury Liberalnej był z nami. A teraz w studiu Rafał Hirsch i troszeczkę chyba nawiązujesz do tematu, o którym rozmawialiśmy w południowym EKG.
No tak, no właśnie, bo przed chwilą tutaj była mowa o zdolnościach rafineryjnych i też będzie za chwilę w EKG o zdolnościach rafineryjnych, tylko że tych w Polsce i w innym kontekście oczywiście, nie wojennym, tylko tego, co się dzieje w cieśninie Ormuz w Zatoce Perskiej, bo jeśli brakuje paliw na rynkach na całym świecie, i jeśli Europa jest uzależniona od importu tych paliw z zewnątrz, to tak właściwie może powinniśmy spróbować coś zrobić, żeby zmniejszyć tą zależność od importu. Na przykład być może można zwiększyć właśnie zdolności produkcyjne tych rafinerii, które mamy. Poza tym są prognozy mówiące o tym, że tych rafinerii ma być coraz mniej, więc pytanie, dlaczego ma ich być coraz mniej, o tym już za chwilę.
Rafał Hirsch zostaje z Państwem EKG po informacjach o 12.40.
Reklama.
Teraz w RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
Nowa sofa, dodatki, a może meble do ogrodu? Skorzystaj z wiosennych okazji. W Black Red White rabaty do 50% na meble, dodatki i zakupy w 20 ratach 0%. Tylko do 10 maja. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
Cześć, tu Michał Mitrzut, komentator Canal Plus. Już dziś hit półfinału UEFA Champions League. PSG kontra Bayern. A jutro Atletico kontra Arsenal. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Zadzwoń 4-2 i 5-0 lub przyjdź do punktu sprzedaży Canal Plus.
Tak brzmi świeżość. I aż słychać, że to się opłaca. Na ryneczku Lidla codziennie świeże dostawy warzyw i owoców. Chrupiące, soczyste, świeże, pyszne. I już dziś pomidory malinowe polskie luzem. Cena przed obniżką 19,99. Teraz tylko 11,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 17,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji.
Lidl. To się opłaca.
Chcę rzucić palenie.
Ale boisz się? Głodu nikotynowego, zdenerwowania, podjadania? To trudna decyzja, ale zrób to, a całą resztę załatwi Desmoxan. Zobaczysz, przestaniesz palić już po 5 dniach, a cała kuracja to tylko jedno opakowanie leku Desmoxan.
To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
Wskazany w odzwyczajaniu się od palenia tytoniu i zmniejszeniu głodu nikotynowego u osób, które chcą przestać palić. Cytyzyniklina, 1,5 mg, tabletki Aflofarm.
Desmoxan. I już nie palisz.
Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki taniej. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Quicksilver, Roxy, Americano, Spider i wiele innych. T-shirty od 39,99 zł, spodnie od 79,99 zł, a bluzy już od 99,99 zł. Zajrzyj do Worldbox i odkryj światowe marki taniej.